Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Anny Langner pod tytułem Urlop z szefem. Niegrzeczna kolekcja. Tom 5.
Czytają Agata Skórska
i Antoni Trzepałko. Rozdział 1. Błażej.
No weź, nie bądź taki, będzie fajnie.
Nie będzie.
Jęczysz jak stary dziad.
Martyna, no co?
Mówię jak jest.
Jestem twoim szefem. Nie możesz mówić mi, że jęczę jak stary dziad.
Nawet jeśli jęczysz jak stary dziad?
Proszę cię. Myślałam, że cenisz u swoich pracowników szczerość. Tak mówiłeś na rozmowie kwalifikacyjnej.
Okej, wygrałaś, tylko idź już. Błagam, od twojego gadania rozbolała mnie głowa.
Malownicza wioska, piękne, duże gospodarstwo, złoty interes. Jeszcze będziesz żałował, że nie rzuciłeś na to okiem.
Idź już, idź, działasz mi na nerwy.
Zauważyłam, że tylko przy mnie się tak unosisz. Dla innych pracowników jesteś milszy.
Ciekawe dlaczego.
A, szefunciu, jutro mam wolny dzień. Tak tylko przypominam, żebyś nie dzwonił o 7 rano i mnie nie budził.
Pamiętam. I nie nazywaj mnie szefunciem, do cholery.
Wolisz, żebym nazywała cię starym dziadem? Mam 35 lat, nie jestem stary.
Wiem.
To znaczy, nie wiedziałam, ale ta blondynka z knajpy, do której wysyłasz mnie po kanapki, powiedziała mi, ile masz lat.
Chyba na ciebie leci.
Nie chcę o tym rozmawiać i nie trzaskaj drzwiami.
Nim zdążę dokończyć zdanie, Martyna wychodzi.
I oczywiście trzaska drzwiami, bo jakżeby inaczej.
Jestem szefem świetnie prosperującej firmy zajmującej się nieruchomościami. Nie mam jeszcze 40. A osiągnąłem niemal wszystko, co sobie zaplanowałem. Mam kilka ośrodków czasowych nad morzem i 2 w górach. Jestem przystojny, wysportowany, bogaty. I 2 tygodnie temu zatrudniłem dziewczynę, która trzaska drzwiami, jest roztrzepana i działa mi na nerwy.
Nie. Działanie na nerwy to za mało. Ona mnie wkurwia.
Nawet moja ex tak mnie nie irytowała. W dodatku nazywa mnie szefunciem. Szefuncio. Rozumiecie to? Nie ufam ludziom, którzy mówią pieniążki i wódeczka. Więc tym bardziej nie ufam tym, którzy używają słowa szefuncio.
Nie przeszkadza mi fakt, że jesteśmy na ty. Sam to zaproponowałem. Takie są zasady w naszej firmie, ale szefuncio to gruba przesada.
Opieram głowę o zagłówek skórzanego fotela, który kosztował tyle, co jedna pensja tej pożal się Boże asystentki. Przymykam oczy i napawam się ciszą. O tak, cisza. Odkąd zatrudniłem Martynę, prawie zapomniałem, jak to jest posiedzieć w absolutnym spokoju. Mógłbym to jakoś odkręcić, zwolnić ją pod głupim pretekstem, wymyślić jakąś ściemę w rodzaju cięć w budżecie. Ale nie jestem taki. Skoro popełniłem błąd, zatrudniając ją, teraz muszę zacisnąć zęby i pocierpieć. Zresztą Martyna ma wszelkie kwalifikacje, których wymagałem. Gdyby nie miała, wyrzuciłbym jej CV do kosza, bo przecież kandydatek było sporo. Prawda jest jednak taka, że nie miałem głowy do tej rekrutacji. Działałem pod presją czasu. Potrzebowałem asystentki na już. Po tym feralnym romansie z Iwoną chciałem zatrudnić profesjonalistkę. Bez skojarzeń, proszę. Szukałem dziewczyny, która nie będzie robić do mnie maślanych oczu i upuszczać pod moje nogi dokumentów, by kusić mnie dekoltem. Tak właśnie robiła Iwona i źle się dla mnie to skończyło. Dlatego tym razem z miejsca odrzuciłem kandydatki, które przyszły na rozmowę kwalifikacyjną ubrane zbyt wyzywająco. I została tylko ona. Martyna. Skubana. Zrobiła na mnie dobre wrażenie. Była opanowana, uśmiechnięta i miała świetne CV. Po studiach, języki obce, staż w biurze architektonicznym. Szefunciu, jeszcze jedna sprawa. Głowa mojej asystentki wychyla się zza drzwi. Prosiłem, abyś zawsze pukała, bo dobrze wiesz, że w lodówce strasznie waliło rybą, więc wyrzuciłam to twoje pudełko z lunchem.
Moje sushi?
Sushi?
Nie wiem, co tam było. Waliło zdechłą rybą, więc wyrzuciłam.
Wyrzuciłaś moje sushi?
To sushi z najlepszej knajpy w tym mieście, które kosztuje tyle, co...
Znów się unosisz. Stres kiedyś cię zabije. Ale nie przejmuj się. Przyniosłam coś lepszego. Placki ziemniaczane.
Sama robiłam.
Nie jadam placków ziemniaczanych. A teraz wyjdź. Czekam na ważny telefon.
Martyna robi głupią minę, wzrusza ramionami i dzięki Bogu wychodzi.
Dlaczego nadal ją tutaj trzymam? Pewnie dlatego, że nie mam nikogo na jej miejsca, jesteśmy zawaleni robotą. Pewnie dlatego, że ogarnia całą papierologię i rzeczy, których moja poprzednia asystentka nie ogarniała nawet po roku pracy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jedyne, co ogarniała Iwona, to mój rozporek. Była w tym niezła. Ale była też niezła w knuciu intryg, a konkretnie w dojeniu kasy. Nadal nie mogę uwierzyć, że zapłaciłem jej za milczenie. Zgrywała miłą, dopóki nie powiedziałem jej jasno, że w grę wchodzi tylko seks. Wtedy zaczęła grozić, że oskarży mnie o molestowanie. Jakie molestowanie? Sama chciała... To ona pierwsza wysyłała sygnały. Wiecie, przelotny dotyk, powłóczyste spojrzenia. Potem szybko przeszła do konkretów i wpełzła pod moje biurko, by się mną zająć. Akurat rozmawiałem wtedy przez telefon z klientem i nie powiem, byłem nieco zaskoczony. Wdałem się z nią w romans, choć obiecałem sobie nigdy nie robić tego z pracownicą. Iwona miała jednak nogi, tyłek i cycki. I wszystko to miała niezłe. Powiedzmy 9/10. Przestała mnie nachodzić i grozić mi, dopiero gdy zrobiłem przelew na jej konto. Może mogłem załatwić to jakoś inaczej, nieważne. Liczyło się tylko to, że mam problem z głowy. A teraz pojawił się kolejny. Zupełne przeciwieństwo Iwony. Rozczochrany, rozmemłany, wiecznie gadający problem. Napawam się ciszą przez kilka minut, a potem wstaję i idę do kuchni zrobić sobie kawy. Nasze biuro jest niewielkie, a ja nie mam zamiaru trzymać ekspresu w gabinecie. To nieprofesjonalne. Choć nie wyobrażam sobie, by Martyna miała podawać moim kontrahentom cokolwiek podczas spotkań służbowych. Nie wygląda zbyt reprezentacyjnie. Gdy wchodzę do małego pomieszczenia, odkrywam, że ona niestety też tam jest. Stoi do mnie tyłem, majstruje coś przy ekspresie i przeklina pod nosem. Badam ją powoli wzrokiem i kręcę z niesmakiem głową, gdy widzę, co ma na sobie. Może ma niezły tyłek? Nie wiem. Nie jestem w stanie ocenić, bo znów włożyła luźne spodnie. Wyglądają jak po starszym bracie. Do tego koszula w kratę. Identyczną nosi facet, który naprawia nam klimatyzację. Podejrzewam, że kupują ciuchy w tym samym sklepie. Nie jestem szowinistycznym dupkiem. Przynajmniej nie zawsze. Wcale nie uważam, że obowiązkiem kobiet jest noszenie ubrań podkreślających ich atuty. Pracujemy jednak w biurze i asystentka prezesa nie powinna wkładać sfatygowanej koszuli. Martyna się odwraca i szeroko uśmiecha, a potem wraca do grzebania przy ekspresie. Ma ładny uśmiech i mogłaby być atrakcyjna, gdyby trochę o siebie zadbała. Ale nie. Zero makijażu, zero wizyt u fryzjera. Przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo jej rude loki wyglądają jak fryzura kogoś walniętego piorunem. Odruchowo dotykam swoich starannie ułożonych włosów. Rozmawialiśmy tydzień temu o ubraniach w pracy, prawda? Dlaczego nie stosujesz się do dress code'u? Kiedy mnie zatrudniałeś, mówiłeś, że w twojej firmie nic takiego nie obowiązuje. Martyna wciska mi w dłoń kubek z dawką kofeiny. Jestem jej za to wdzięczny, bo właśnie po to tutaj przyszedłem. Ale to biuro. Mogłabyś włożyć chociaż to, co miałaś na rozmowie o pracę. Wzdycham i ostrożnie biorę łyk kawy. Żartujesz? Emi pożyczyła mi te ciuchy. Robi w pożyczkach, to musi się jakoś prezentować. Ja mam w domu tylko dżinsy i dresy. Chcesz, żebym przychodziła w dresach? Nie, dżinsy są okej. Mamroczę zrezygnowany. Mam wrażenie, że ta rozmowa nie ma sensu. Powinienem być bardziej stanowczy. Zazwyczaj taki właśnie jestem w kontaktach z pracownikami, ale przy niej zachowuję się dokładnie tak, jakby przy swojej młodszej siostrze. ma w sobie coś takiego, że miękne,